Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam. Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą opowieść o powstawaniu miasta. Miasta, organizmu, u którego podstawy najpierw istniała wieś. Spotkaliśmy się w budynku ratusza z Głuska. Młodzież z Dęblina przeszła z nami od czasów, kiedy człowiek pojawił się na ziemi, do czasów, kiedy człowiek zaczął korzystać z pracy zwierząt i potrafił wykonywać swoje narzędzia. A potem historia potoczyła się szybciej. Tak jak tydzień temu, opowiadającym nam tę historię będzie pan kustosz Grzegorz Miliszkiewicz. Zapraszam Państwa do audycji.
Słuchajcie, jeszcze taka prośba, żebyśmy rozpoczęli naszą grę od jak gdyby początku, ale w kwestii handlu. To już możesz sobie tutaj siąść, wycofujemy te narzędzia, ale tutaj jeszcze potrzebny jest człowiek paleolitu, jakiś ludożerca. Dlaczego powiedziałem ludożerca? Bo zakładamy, w najpierwotniejszych formach handlu ludzie nie stykali się bezpośrednio ze sobą. No i oni mieszkają o 5 dni drogi od tych rolników neolitycznych. Mają dostęp do niezwykłego surowca. Co to jest? Krzemień. Krzemień bałtycki, narzutowy. I oni mają tego bardzo dużo. Natomiast ci neolityczni rolnicy nie mają zasobów krzemienia, ale potrzebują ten krzemień do łuków. A co to jest takiego? Sierp. Po to, zobaczcie, tu jeszcze jest troszkę kłosków, żeby ścinać kłosy. Czyli oni mają krzemienie, a wy co macie? Zboże. Posłuchajcie, od czego zaczęła się ta historia. Wiele milionów lat temu żaba mówi do zająca: zającu, czy masz coś na wymianę? A zając mógł jej odpowiedzieć na 3 sposoby. Po pierwsze, mam 2 marchewki. 2, nie wiem, o czym mówisz, żabo. I trzecia odpowiedź, nie mam nic na zamianę. Jak myślicie, która odpowiedź padła?
Pierwsza.
Dwie marchewki?
Druga, tak? Czyli nie wiem, o czym mówisz, żabo. To jest odpowiedź racjonalisty, prawda? Ale można powiedzieć, że on nie ma nic intencjonalnego na wymianę. Czyli wymiana charakteryzuje dopiero rodzaj ludzki, prawda? Ta wymiana nieprzypadkowa, nie wynikająca z łańcucha pokarmowego czy coś. Jak doprowadzić do wymiany, jeżeli oni z kolei, prawda, nie chcą się bezpośrednio spotykać z tymi ludźmi, a oni szczególnie się nie chcą spotykać, bo tu jest ludożerca. Więc lepiej prowadzić wymianę, ale nie narażać. Jak wiemy, wymiana była prowadzona do końca pokoju, nie? Nawet w 1939 roku ten handel z Niemcami był do końca prowadzony, prawda? I nagle nas zaskoczyła wojna. Jak się wymienić, żeby się nie spotkać?
Zostawiamy jedną rzecz i odchodzimy.
Przez przedstawicieli swoich jakichś?
Czyli musi być najpierw coś umówionego, nie? Jakieś miejsce, nie? To jakie miejsce byśmy tak wybrali w naszej, nazwijmy to, puszczy, czy na jakimś bezludziu?
No na łące na przykład, na polanie.
Ja bym proponował, możesz mi dać to drzewo? O, mamy wybrane drzewo. W odległości 3 dni drogi od tych ludożerców, i w odległości 2 dni drogi od tych hodowców, rolników, którzy posiadają na wymianę co? Zboże. To przeprowadźcie tą wymianę, nie narażając się na jakiekolwiek przykrości bezpośredniego kontaktu. Aż chyba dałem ci krzemień, czy nie? O, jest tutaj. No, to się nam towaru nazbierało, no. Dobra. I on bierze. Teraz będziemy dalej handlować. Przyprowadzisz tutaj, próbując im sprzedać za wiele, wiele, nie wiem, pudów, kamieni, bo to w tamtych czasach mierzono w mierze, która się nazywała kamień, bydło, jedną krowę. Tam gdzieś lina jakaś, żeby powrozik. O, masz powrozik i przyprowadź to zwierzę w umówione miejsce. Uwiąż, o, znakomity pomysł. Coś jeszcze zaopatrzysz go w coś?
Wodę,
znakomicie. To weź ten. To jest. Byliście w przedszkolu, potraficie udawać dzikie zwierzęta? Wilki na przykład. No, to razem. Rysie się pojawiły. Znakomicie. Czyli co grozi tej krowie tutaj? Niebezpieczeństwo. A jeszcze możesz racicą przewrócić ten garnek z wodą?
Ma.
Czyli jest możliwy handel zwierzętami w takich sytuacjach? Nie. Trzeba coś zrobić, żeby poszerzyć możliwości handlowe. I zrobimy to w tym momencie. Obok was jest kilka miasteczek historycznych. Kto je wymieni? Bobrowniki, Baranów. I potem, jak już popatrzymy na północ w powiecie garwolińskim, też jest cała grupa, prawda, miasteczek, Ryki, Stężyca, tak? Jest tego sporo. Jak je założono? I teraz możesz się wycofać. Okej. Chciałbym, żeby przyszedł cieśla i ściął to drzewo. To proszę podejść. Masz tutaj topór, zetnij to drzewo, to i setki innych. Co w tym miejscu powstanie?
Jakiś plac handlowy.
Dobrze zmierzasz, ale polana najpierw. Następnie przychodzą, kto przyjdzie pierwszy, jak myślicie? Mnisi, geometrzy czy budowniczowie domu?
Budowniczowie.
Kto będzie mnichem?
Ja mogę być mnichem.
Jest mnich. Proszę bardzo, zadzwoń. Czyli mamy dom, mamy kościół. Jako geometrzy mamy tutaj sznur. Taka była nazwa zresztą już we średniowieczu. Proszę, żebyśmy chwycili w 4 rogi. To przejdź tutaj, o. Przed kościołem, tak. Co mamy? Cośmy wymierzyli? Trzymaj.
Wyznaczyliśmy ściany.
Tak, pierzeje rynkowe, nie? Czyli jak się nazywa ta przestrzeń? Plac rynkowy. Rynek, tak? Mamy rynek. I teraz czy można tu już bezpiecznie przyprowadzić krowę? Można, prawda? To jest jakby początek miasteczka, czyli jak zbudowano miasteczko, jak budowano Kazimierz, wyznaczono plac. Od początku były bardzo ważne te funkcje handlowe. W związku z tym chciałbym, żeby parę osób przyszło tu z towarem. Kto chce handlowić mięsem? Zuzia, mięsem. Proszę, stań tutaj. O, i sobie tutaj handlujesz niby tym mięsem. Ty czym chcesz handlować? Gęśmi czy kurami? Kto z was chce handlować dziczyzną, a konkretnie zającem? O, ładnie, za uszy trzymaj. No i mamy przestrzeń, w której handel jest w miarę bezpieczny. Kto z was chce zagrać rolę policjanta?
Ja.
To proszę. Jest policjant.
O, dwa rogi byli, dwa rogi.
I teraz jeszcze czapkę dorożkarską. Macie też dorożkarstwo w swoim szkole?
Nie, ale to wiem.
Nie ma dorożkarstwa? Podniebne dorożkarstwo. Słuchajcie, co się dzieje? Zobaczcie, jak się miasteczko rozwija. Po pierwsze, chciałbym, żeby na Anioł Pański zadzwoniły dzwony kościelne. Wysoko trzymaj, bo to będzie... No i co się mogło wydarzyć? Okej, mucha, która siedziała na dzwonnicy, zbudziła się, trzy razy okrążyła rynek i gdzie siadła? Na nosie tej krowie, nie? A jeszcze? No jak myślicie, gdzie ona siądzie tutaj najszybciej?
Na mięsie.
No i w tym momencie pojawiają się kolejne osoby reprezentujące różne organizmy miasteczka. Policjant. Proszę, żeby policjant podszedł. O, proszę. I spytał, dlaczego ona sprzedaje to mięso bez odpowiedniej gabloty czy też jakiejś osłony.
Droga pani, dlaczego pani sprzedaje tutaj to mięso bez żadnej osłony tutaj przeciw jakimś tam zarazkom, bakteriom?
No nie wiem.
Bo tu nic nie można powiedzieć, tylko trzeba mandat.
No tak jest, no, będzie mandacik. I następnym razem proszę się lepiej przygotować do handlu.
No i policjant również spostrzegł, że ta rywka trzyma gęś głową w dół. Jak wówczas zareagujesz?
No, nieprawidłowo trzyma gęś. Powinna ją trzymać w poziomie.
Tak.
Bo jest to niebezpieczne dla zwierzęcia.
O właśnie, to narusza nasze ustawodawstwo II Rzeczpospolitej, które mówi, że nie wolno znęcać się nad zwierzętami. Tutaj jeszcze możesz bat podać. Współczesne dzieci często nie wiedzą, o czym mowa. Właśnie. I teraz, gdybym ja na przykład poganiał konika, albo go zbił strasznie, to też byś to zauważył, prawda? Bo to jest znęcanie się nad zwierzętami. Prawda? I nie wolno. A widać często, że w naszych chłopach, zwłaszcza podpitych na targu i jarmarku, było sporo złej zaciekłości, prawda? I to już Druga Rzeczpospolita widziała. No dobrze, ale zobacz. Spytaj się go, czy ten zajączek jest z jego lasu prywatnego, czy z lasu dziedzica.
A ten zając to jest pana prywatny, czy z lasu czyjegoś?
Prywatny.
Ale jakby mógł mi pan to jakoś udowodnić? I szykuje się mandacik.
Czyli wiecie, jak to mogło wyglądać. Wreszcie pojawił się ktoś z dwoma wagami. Od dłuższego czasu policjant mu przypatrywał się, jak on chodzi między jednym a drugim narożem rynku. Raz wyjmuje jedną wagę, raz drugą. Jedną skupuje, a drugą sprzedaje. Czy coś jest nie tak? Co może być nie tak?
No, oszukuje.
Oszukuje na wadze.
Tak. Jedna waga jest ustawiona tak, żeby towaru przy skupywaniu było mniej, a przy sprzedawaniu
więcej.
A Druga Rzeczpospolita w lutym 1919 roku powiedziała dekretem o miarach, że używanie takich wag sprężynowych, kantarków w handlu jest zabronione. I tak wystarczyło powiedzieć. Używanie wag sprężynowych jest zabronione.
No i mandacik.
No. Czyli widzicie, co wkroczyło najpierw. Kroczyła potrzeba gospodarcza. Wyznaczono polane, rynek. Potem przybyli tam budowniczowie, misjonarze. Aż wreszcie wkroczyło tam prawo. I wreszcie, słuchajcie, przyjeżdża dorożkarz z Dęblina. Jego klient wysiadł z parostatku, który pod prąd pędził z Warszawy i on już przywiózł wiadomość, że w Warszawie ceny na zboże są o 20% wyższe. W związku z czym wszyscy ci, którzy mieli zboże, zwinęli się szybko z targu, żeby je sprzedać większym kupcom po droższej cenie. Także mamy nawet tą komunikację. Teraz musimy zrobić taką małą przerwę, czyli siąść po prostu i rozpoczniemy taki bardziej współczesny fragment naszej opowieści o dęblinie. Uwaga, wracamy do tych wołów. Myśmy je przedstawili w naszej grze jako woły orające ziemię. Z Przężaju również szły woły z Zawisły. Co one ciągnęły kilka wieków temu? Wozy, a w tych wozach co było?
Kobiety.
Pomyliłeś się tylko z jedną literą. Wanny. Czyli towar jaki? Żelazny. Prawda? Za Wisłą było Zagłębie Staropolskie i był znakomity towar, na który czekała nasza lubelska wieś. I teraz wyobraźcie sobie kolejno zaprzężone woły, a to one ciągną jakieś elementy balustrad żelaznych, bramy, ciągną jakiś odlany pomnik i tak dalej, bo nie ma jeszcze czego? Kolejny. Ale Wisłą też płynie towar żelazny z Zagłębia, ze Śląska, z Krakowskiego, stamtąd z Austrii. Wreszcie, w którym roku dociera kolej do Dęblina? No? To jest bardzo poważne pytanie. Proszę mi odpowiedzieć. W którym roku dotarła kolej do Dęblina?
Przed wojną na pewno.
1877. Od Mławy przez Warszawę budowana jest kolej nadwiślańska. Ona dociera do Dęblina, potem do Lublina, Chełma, aż do Równego. Oczywiście jest jeden tor. Czy on jest szerszy, czy węższy niż dzisiejszy? Nie. To są tory rosyjskie. Chyba 1524 mm, czyli o te kilkadziesiąt milimetrów szersze niż obecnie. Ten wagonik, jak myślicie, wykonał nasz artysta, rzeźbiarz, ale i modelarz Adam Lipa. Który to może być rok? On jest oczywiście kilkakrotnie pomniejszony. 1914 rok. Oczywiście w katalogu z 1914 roku, ale mógł być znacznie wcześniejszy. Czyli mamy taki model właśnie wagonika towarowego. No dobrze, ale łączcie wasz Dęblin z jeszcze z innymi faktami. W którym roku powstaje most żelazny na Wiśle?
1914.
Wcześniej. On połączył nam kolej nadwiślańską z Zagłębiem Staropolskim i Zagłębiem Dąbrowskim. 1883 do 5 roku go tam dobudowywano. Co umożliwiło to? Puszczenie kolei przez Wisłę, która biegła przez Radom, dalej Kielce, do Zawiercia i to się nazywało kolej wówczas nie dęblińsko, tylko jak się nazywało wasza miejscowość?
Iwanogrod.
To usze dodajemy tak z polsku. Iwanogrod, czyli kolej iwanogrodzko-zawierciańska. To umożliwiło niesamowitą ilość dostaw towaru. To, co dawniej ciągnęły wozy i konie, co płynęło galarami z Wisły, teraz mogło być dostarczane właśnie przez kolej nadwiślańską i kolej zawierciańską. A więc kluczowe dla rozwoju waszej miejscowości są lata 1877, czyli kolej nadwiślańska i 1883-85, to jest połączenie z Kielecczyzną i dalej. Można powiedzieć, że w świetle tych faktów jesteście bramą do Europy. To przez waszą miejscowość płynęło gro tych towarów w tamtym czasie i wy, wasi przodkowie, w ten sposób pracując na tej kolei, zmieniali oblicze Lubelszczyzny. A można było zmienić wszystko. Można było wtedy garki gliniane zamienić na jakie?
Szklane.
Najpierw żeliwne, tak, a potem blaszane. Można było piece, gdzie dotychczas były wylepione nalepami i palono na piecu, zamienić jak, na jakie?
Na
płytę żeliwną, prawda? Schować ogień. Można było wreszcie wprawić zamki. Można było zamówić nieskończoną ilość okuć żelaznych. Można było sprowadzić olbrzymie kowadła, czyli zmienić całe oblicze Lubelszczyzny. I teraz chciałbym, żeby dwóch z was zagrało rolę kolejarzy. Tak? No to chodźcie. I tam jest rampa kolejowa w Dęblinie. No trudno będzie, to jest dostosowane do Lublina. Może w Lublinie. Zamieńcie się na mieszkańców Lublina. O. Macie następujące zadanie do rozwiązania. Tam na rogu jest sklep żelazny Hersza Liebhabera, ale zbudowany na bazie sklepu Michała Jarosza Skocka. Michał Jarosz Skocka pod koniec lat 30. miał już samochód ciężarowy i gdzie jeździł odebrać towar żelazny?
Gdzie? Do jakiej miejscowości?
Do Dęblina.
Do Dęblina. Do Dęblina. Albo podjeżdżał na przystań, żeby właśnie odebrać to z parostatków, albo podjeżdżał na rampę kolejową, żeby odebrać z hurtowni lub wagonów. Czyli oni mają załadować sklep Michała Jarosza, to co do sklepu Michała Jarosza, na co załadują? Czy jest między Kockiem a Dęblinem linia kolejowa? Nie ma, czyli na co załadują? Na wózek, nie? Żeby były jaja, to moglibyśmy sobie tutaj jeszcze zaprząc te koniki, prawda? I w ciągu paru godzin, może 8, ten wóz dotarłby do sklepu Michała Jarosza na rynku w Kocku. Natomiast ci kolejarze jeszcze niech wyekspediują to, co przyniosła Lubelszczyzna. W waszym Iwanogrodzie też był punkt przeładunkowy, bo tam był punkt przeładunkowy z całej Lubelszczyzny. I proszę, żebyście załadowali to, co wyjedzie z Lubelszczyzny. Na co? Na ten wagonik. Spróbujcie załadować to. Komentujcie nawet głośno.
Mąka.
Gdzie?
Do
świat.
Tak.
Tak, mąka
w świat. Węgier. Do wagonów?
Dwoje na przerwę.
No to tutaj.
Mógł, tak. Ja też tak uważam, że mógł wziąć. Mógł sobie Jarosz zamówić odważnik. Chociaż to jest odważnik funtowy, no ale tak sobie. Rozwiążę tą zagadkę. Co to jest?
Licznik.
Energii?
Elektrycznej.
To?
Węgiel.
Węgiel. To?
Drzewo,
nie? Czyli mamy tutaj jakby symbolicznie uczestników trzech najważniejszych wydarzeń w życiu waszej miejscowości. Po pierwsze, dostawy węgla uchroniły co przed ostatecznym wycięciem
lasu.
To samo dotyczyło oczywiście Lublina. Wokół Lublina jest niewiele starych lasów. Wszystko zostało wycięte. Bywało tak, że te silniki, które były opalane właśnie drewnem, zostały sprowadzone do Lublina na wiele lat wcześniej przed dostawami węgla. Również i palono przecież w kamienicach. A teraz tak. Kiedy się pojawia licznik elektryczny w życiu codziennym mieszkańców Dęblina i Reny? To było tak samo jak z koleją, że prąd przyszedł do Dęblina. Najpierw oczywiście były lokalne elektrownie, ale w pewnym momencie zaczął działać taki związek elektryfikacyjny okręgu radomsko-kieleckiego i on zawisły przeprowadził prąd. Ten prąd dotarł nie tylko do Dęblina, ale dotarł do Puław, do Kazimierza, do Kurowa. Właściciele młynów, z których dotychczas szedł prąd na miasteczka, musieli rezygnować i tracili swoje uprawnienia. I wasz prąd to jest dobry prąd właśnie aż zza Wisły. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej. Czyli mamy tutaj też jakby trzy obrazki z historii miejscowości. Teraz kolejna zagadka. Przyjeżdża taki, no może to nie jest parostatek, ale wyobraźmy sobie parostatek, przepływa przez pod mostem kolejowym w Dęblinie. I co on przywozi do Dęblina?
Węgiel,
znakomicie, tak. Gdzieś tam z południa. Co jeszcze może przywozić takiego?
Przyprawy.
To wariaki żelazny, tak? A co wywozi? Kto wsiada do niego albo jaki towar jest ładowany? Bardzo dobrze. Ale jakiego gatunku niewolnicy? Zwierzęcy. To jest gęś, to jest kura, ale przede wszystkim to są jajka. Gdzie one jadą? jadą do Warszawy, gdzie mają wyższą cenę, potem do Gdańska, a potem do Londynu płyną. I tam sobie taki dżentelmen wbija te jajeczka spod dęblina, z takich brzezin, do bekonu, który jest produkowany w Lublinie, w zakładach mięsnych i nawet nie wie, że on je to wszystko z Polski. Czyli drób, owoce i właśnie jaja, a także towary drewniane. To odpływało z przystani w Dęblinie w Puławach. Poradziliście sobie z tym zagadnieniem? Czy zrezygnowaliście? Wiecie już, jakie towary, prawda, tutaj sprowadzą. Teraz zajmijmy się detalami. Kto z was potrafi wygrać muzykę na kopytkach? Ktoś muzykuje z was? Tak? Ty to już wszystko robisz, no. To zagraj na kopytkach coś. Tu masz kopytka.
No
spróbuj, no.
Może być.
Bardzo dobrze. To tak jak koń byłby w cyrku, nie? I tak tresowany wygrałby tą muzykę, prawda? No tak naprawdę w takiej Renie czy w Kazimierzu no słychać było właśnie tą muzykę przedmiotów, nie? Ta muzyka przedmiotów jest bardzo bogata, bo ona jest reprezentowana na naszej grze przez rozmaite przybory. A ty mógłbyś tam na stępie popracować? Widzisz, masz stempor. Chwyć go w ręce. Nie, to kolega. Co robimy? Jaki rodzaj pokarmu?
Masło.
Podobny jest dźwięk, chociaż nie tak mocny. To jest tłuczenie, tu było robienie mąki, tam tłuczenie kaszy. Okej. Okay. Teraz mamy również te dźwięki z waszego miasteczka, nie? Wreszcie, gdybyśmy zrekonstruowali ten klimat dźwiękowy, prawda, sprzed pojawieniem się tutaj rolnictwa, to są te odgłosy, które nam towarzyszą. I chciałbym zwrócić wam uwagę, że dźwięki zmieniają się jakby mniej niż sam kształt przedmiotów, prawda? To dlatego ci soliści jak Maryla Rodowicz to śpiewają tak jak dawniej, jeśli chodzi o sprawy dźwiękowe. W człowieku głos jest taki bardzo długo przetrzymywany.
Zasiane historie.
Powiedzcie nam, panowie, czy zajęcia wam się podobały?
Tak, zajęcia były bardzo fajne, bardzo ciekawe, interesujące. Tutaj pan ciekawie opowiadał o historii tutaj właśnie Lublina, miasta Dęblin. No wszyscy byliśmy zaciekawieni, były fajne pokazy historyczne, różne gry, w których braliśmy udział. Były bardzo ładne akcesoria różne, które mogliśmy sobie również dotknąć, eksponaty. I ogólnie było naprawdę fajnie, w porządku było. Polecam.
Zasiane historie.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia państwu, Bogna Bender-Motyka.